żeby przypomnieć sobie to, co nam Pan chciał uświadomić ubiegłej soboty, uzdrawiając ociemniałego Bartymeusza. Jezus jest w ostatniej drodze pielgrzymi na Paschę do Jerozolimy, podczas której dokonało się zbawienie. Mówiliśmy o tym, że dlaczego z tak ogromnej ilości znaków uzdrowień Jezus wybrał tego człowieka i on został umieszczony w Ewangelii. Najwidoczniej jest niesłychanie ważna katecheza, mówiliśmy. I Bartymeusz uzdrowiony poszedł za Jezusem. Sam mimo tego, że jest był ociemniały, z tego co już słyszał, to mu wystarczyło, żeby rozpoznać w Jezusie Mesjasza. Dlatego wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wiem, że jesteś Mesjaszem. Ale też wykorzystał sytuację. Jezus przechodził mimo i wołał. Jezus nam też chce powiedzieć: ja jestem obok, wykorzystaj tę sytuację. Idzie do Jerozolimy i tam jest świadkiem innego większego okaleczenia duchowego, że to okaleczenie, które on przeżywał, z którego Jezus go wyprowadził, jest niczym w porównaniu z tym okaleczeniem duchowym, które powoduje zły duch, duch pychy, nienawiści w człowieku. Na to okaleczenie chorują arcykapłani, uczeni w piśmie, nie rozpoznają Jezusa Chrystusa, właściwie nie chcą rozpoznać. A mimo wszystko Jezus Chrystus w tajemnicy Baranka Bożego i Zmartwychwstania również ich chce uzdrowić. Co chcę powiedzieć przez to, że szatan pracuje nad naszą bezgrzesznością, nad bezgrzesznością Kościoła, że Kościół jest bezgrzeszny, nad bezgrzesznością rodziny ludzkiej. A po co ja się mam spowiadać? Po co to spowiedzi? To jest dzieło szatana w świecie. Świat po Słowa Bożego pracuje nad tym, żeby nas postawić w prawdzie, bo wtedy dopiero jest nam niezbędny ten, który przyszedł jako lekarz, tylko nie ma kogo uzdrawiać. Co najwyżej, jak mówię ironicznie, chcielibyśmy go, jego wykorzystać, jego wszechmoc i sobie go tak do wozu wsiąc, żeby pociągnął nasze plany. I to ten smutny stan ducha ludzkiego, rodziny ludzkiej, bibliści nazywają technicznie kerygmatem negatywnym, prawną, smutną, ujemną. Bo dopiero wtedy, kiedy my odsłonimy dramat w sobie, w rodzinie ludzkiej, w Kościele, dopiero serio potraktujemy dzieło Jezusa Chrystusa. Tak na dobrą sprawę, to mógłbym sobie darować ten komentarz, jako że ta książeczka, tajemnica tablic, jest właśnie komentarzem tej dzisiejszej Ewangelii. Dociera do mnie taka informacja, że to jest trudna książeczka. Ja pytam się, a co jest w Piśmie Świętym łatwe? To nie jest trudna książeczka, tylko nasze wnętrza są trudne. Znaczy takie leniwe w sprawach Bożych. Raz przeczytamy i liczymy na cud. To co pewien czas trzeba czytać od nowa i to się powolutku poukłada wszystko i stanie się czytelne, stanie się jasne, będziemy bardziej się rozumieć później. Ponieważ jednak tej liturgii niedzielnej przychodzi to słowo, więc pewne rzeczy przypomnę. Dlaczego takie pytanie postawił uczony w piśmie i dlaczego Jezus właśnie dał taką odpowiedź? Dlaczego postawił takie pytanie? Trzeba wiedzieć, że rabini z pobożności, ale z pobożności, za którą się kryje zły duch, szatan, obliczyli na dwóch tablicach dekalogu, ile jest liter, literek, znaków. I doliczyli się 613. I powiedzieli: no jakże my Bogu podziękujemy za to światło z nieba, które wyszło z ognia Bożej świętości na górze Synaj. I tak stworzyli dowód wdzięczności 613 nowych przykazań. Do 10 dodali aż tyle. I powstał labirynt, istny labirynt, wolno i nie wolno. Podzielili te przykazania na mniej ważne i ważne. No i odtąd przez całe stulecia Izraelici wędrowali po tym labiryncie, pytając, co po niektórych, które jest ważniejsze, czy to, czy to. No i błądzili. Po prostu za przedmiot swoich rozmów uczynili coś bardzo nieistotnego, coś, w czym właściwie zgrzeszyli przeciw tej księdze, do której uczonego w piśmie odesłał Jezus Chrystus przez te słowa, któreśmy czytali. Mianowicie Jezus go odesłał do Księgi Powtórzonego Prawa i zacytował pewien bardzo ważny moment z Księgi Powtórzonego Prawa, ale też o miłości drugiego jak siebie samego z Księgi Kapłańskiej. Księdze Powtórzonego Prawa, skąd w ogóle najpierw ta nazwa, Powtórzone Prawo? Otóż wiemy, że po zawarciu przymierza Izraelici wędrowali po pustyni nie mniej, nie więcej, tylko około 40 lat. I trudno sobie wyobrazić, żeby w tym czasie Mojżesz ich nie katechizował. Nie uświadamiał im tego, co się wydarzyło w Egipcie, co się wydarzyło na Synaju. Oczywiście to wszystko czynił w Duchu Świętym, w Duchu Boga Jahwe, Boga Prawdziwego. I tak te katechezy, które wygłaszał Mojżesz na pustyni, zostały zawarte właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa. Bo Mojżesz powtarzał to, co już się wydarzyło, zwracając uwagę na trzy rzeczy bardzo ważne. Mianowicie, Księga Powtórzonego Prawa jest tak zbudowana, że ona w zasadzie jest księgą nie tyle o dekalogu, tylko jest księgą o przymierzu. Że dekalog to jest tylko pewien komentarz do przymierza. Definicję przymierza znam. Jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Ja jako Bóg cały się Tobie daję i przypomnij sobie historię w Egipcie, ale Ty bądź moim dzieckiem. Czyli, że w tej dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomniał, że Bóg Ojciec w przymierzu chciał sobą napełnić, przeniknąć każde serce Izraelity. Napełnić sobą całą duszę każdego człowieka, cały umysł jego wypełnił swoim światłem i być jego mocą. I wtedy człowiek siłą faktu będzie zdolny, nie będzie obojętny na los drugiego człowieka obok siebie. Szczęśliwy Bogiem, pękną w nim bariery przed drugim człowiekiem bez względu na to, co sobą reprezentuje. Będzie zdolny do miłowania drugiego jak siebie samego. Ponieważ już drugiego człowieka nie będzie chciał czerpać życia, tylko mu dawać życie, które jest w nim. I tutaj Jezus dotyka tej pierwszej dewastacji, jakiej dokonał szatan w historii Izraela z dekalogiem, że pojęcie przymierza zanikło, znikło. Nastąpiła swoista atrofia. Izraelici niby mówili o sobie, że są ludem przymierza, ale nie umieli tym faktem żyć. Fakt przymierza, że Bóg jest darem dla swego stworzenia dziecka, to przestało funkcjonować. Natomiast tylko szatan im zostawił poczucie, że mają takie obowiązki w stosunku do swego Boga. Dlaczego tutaj Jezus wymienia aż 3 razy całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Ponieważ Jezus chce tutaj przypomnieć, że Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go na swój obraz i swoje podobieństwo, to znaczy jako brak Boga, że dopiero człowiek będzie człowiekiem, kiedy Bóg w nim zamieszka. Wtedy dopiero odnajdzie swoją tożsamość. Będzie podobny do Boga w myśleniu, w działaniu. Czyli, że Bóg, jeżeli Jezus mówi całym, używa tego przymiotnika, całym sercem, całą duszą, całym umysłem, Bóg nie jest dodatkiem niedzielnym do życia, tylko Bóg ma być życiem naszego życia. A świat i wtedy, i dzisiaj chce wygoić wszystkie problemy tak powierzchownie, bez Boga. Stąd, a ponadto Bóg nie będzie w naszym wnętrzu, nie przyjdzie do naszego wnętrza wtedy, kiedy tam jest inny gość. Tak jak my niechętnie byśmy usiedli tutaj na tej sali obok kogoś, kto się te 10 lat nie był, ubrania nie zmieniał. Raczej byśmy tak troszeczkę się oddalili, dyskretnie. I Jezus mówi, że Bóg nie przyjdzie do tego wnętrza, jeżeli tam jest duch ciemności. Wybieraj mnie. Dalej rzeczą charakterystyczną tej krótkiej wypowiedzi Jezusa Chrystusa jest to, że Jezus łączy umiłowanie Boga, przekazanie otwarcia się na Boga z miłością drugiego człowieka. Chcę powiedzieć, że nie ma miłości Boga bez miłości człowieka. Nie ma miłości Boga bez miłości człowieka. I jeżeli naprawdę w kimś jest Bóg, to automatycznie będzie miłość bliźniego. Automatycznie. Ale też nie będzie miłości człowieka bez miłości Boga. Że tylko Bóg może nas zdolnić do miłości drugiego człowieka. Tego problemu dotykają prorocy. Tego problemu w Kościele Jezusa Chrystusa dotyka proroczo święty Jan Apostoł w Apokalipsie w 3 rozdziale, że to będzie dramatem Kościoła, że dla Boga to my złotem kapiące świątynię, a problemy biedy, nędzy, cierpienia innych ludzi ubogich nierozwiązane. I dlatego Bóg będzie pozwalał na różne rewolucje i w Meksyku, i w Związku Radzieckim, żeby unicestwić takie świątynie, bo one nie tyle czczą Boga, co obrażają Boga. Świątynią Boga jest wnętrze człowieka. I ten czci naprawdę Boga, kto mając Bożą mądrość i miłość, idzie służyć drugiemu człowiekowi, tak jak potrafi. A szatan będzie zawsze nam rozłączał miłość Boga i miłość drugiego człowieka, i to bardzo skutecznie będzie robił. Dalej Księga Powtórzonego Prawa kilkakrotnie mówi o tym, że do dekalogu niczego nie dodaj, ani nie odejmuj. To Jezus powtórzy w Apokalipsie świętego Jana Apostoła. Nie dodawaj do tej księgi niczego, ale też nie odejmuj. No, myśmy całą księgę sobie darowali przez całe stulecia i nie bardzo wiemy, co ona mówi. To też nie wiemy, co Jezus naprawdę o nas sądzi. Nie mamy dobre mniemanie o sobie, a to się nie pokrywa z Apokalipsą świętego Jana Apostoła. I trzecia rzecz niesłychanej wagi w Księdze Powtórzonego Prawa. Mojżesz przypomina Izraelowi, że kiedy Bóg zawierał przymierze na Synaju, przymierze w ogniu, który jest symbolem świętości Boga, ogień, który trawi, wtedy Izrael bardzo się bał i kiedy Mojżesz przyszedł z tablicami, prosili go, żeby pośredniczył między nimi, a Bogiem Jahwe, Bogiem, który ich wyprowadził z Egiptu, Bogiem ich ojców. I Bóg w rozmowie z Mojżeszem mówi, ta myśl była dobra, rzeczywiście wy nie jesteście w stanie patrzeć, doświadczać świętości Boga, bo byście poumierali. Stąd w Starym Testamencie każde objawienie Boga kończyło się zasłanianiem oczu i tak dalej, żebym nie umarł, żebym nie padł trupem. Dlatego też i należy domniemywać, że i w czyść zło człowieka nie jest naraz odsunięte człowiekowi, tylko że stopniowo na miarę jego wytrzymałości, żeby przeżywał swoją grzeszność, rozczarowanie sobą, a oczarowanie Bogiem. I Bóg powiedział do Mojżesza, powiedz im, że w przyszłości dam proroka podobnego do ciebie, Mojżeszu. I to ta obietnica była związana z dekalogiem, czyli była to i sama osoba Mojżesza i dekalog był obietnicą Jezusa Chrystusa. Ja przeczytam ten tekst z Księgi Powtórzonego Prawa. Pan, Bóg Twój, wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Chorebie, w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mego. Niech już nie widzą tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan, dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie mu wszystko, co rozkażę. I te słowa zacytował święty Piotr w swoim pierwszym przemówieniu po wylaniu Ducha Świętego, kiedy z Janem idą do świątyni jerozolimskiej i człowiek kaleki prosi ich o jałmużnę. Sam raz być może nic nie mieli. Co mam, to ci dam, mówi Piotr, mocą Jezusa Chrystusa. Stań i chodź. I wiecie, co się dało. Dalej działo, że tańczył, szalał, zbiegowisko powstało, ponieważ trzymał się apostołów, w związku z tym Piotr poczuł się niegodny reprezentować tak wielki cud i zaczął wyjaśniać w przemówieniu swoim pierwszym. I zaczął mówić o tajemnicy baranka Bożego zmartwychwstania. I wtedy zacytował właśnie tę obietnicę z Synaju, tę obietnicę, którą Mojżesz podtrzymywał w narodzie wybranym. Została umieszczona. Otóż Jezus, odsyłając tego uczonego w piśmie, chce powiedzieć, ja mu powiedzieć, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Gdybyś nie tylko ze względu na to, że krytycznie ocenił to, co się dzieje w świątyni jerozolimskiej, najwidoczniej czy do proroków, ale Jezus także chciał mu powiedzieć, gdybyś ty znał jako uczony w piśmie tę Księgę Powtórzonego Prawa, tę obietnicę, którą Bóg dał przez Mojżesza, że będzie inne jeszcze wyjście z Egiptu, z niewolnego faraona, niewidzialnego, z mocy szatana, świata, każdego człowieka, że to wyjście, wyprowadzenie nie tylko będzie uwolnieniem z mocy złego, ale jeszcze spełniony dekalog jako Duch Święty, jako siedem darów Ducha Świętego będzie wlane w ludzkie wnętrze. Gdybyś ty był naprawdę uczony w piśmie, znał Księgę Powtórzonego Prawa, to oto przed tobą stoi ten, w którym już Bóg Ojciec to zrealizował. Niedaleko jesteś, ale jeszcze musisz przetrzeć swoje oczy, może w przyszłości przejrzysz. Skoro jest mowa o tym, że szatan jest wybitnie zainteresowany, żeby tam się rozmyło pojęcie pojęcie przymierza. Ja muszę powiedzieć, że dopiero pod wpływem wejścia w Pismo Święte widzę, jaką wielką rangę Bóg przypisuje temu wydarzeniu, tej rzeczywistości, która się kryje za słowem przymierze. Żeby to zrozumieć, to trzeba sięgnąć do prehistorii. Do prehistorii, kiedy w ogóle idea przymierza między plemionami, rodami zaistniała, zrodziła się. Kiedy jeszcze nie było państwowości, kiedy bezpieczeństwo same plemię czy sam ród musiał sobie zapewnić. W związku z tym było rzeczą niezmiernie ważną mieć kupę dzieci, przyszłych wojowników, obrońców, ale też plemiona wędrując, spotykając się z sobą, zawsze wychodziła delegacja z jednej, z drugiej strony. To już był taki obyczaj, ponieważ każde plemię, każdy ród miał taką skrzynię czy worek z symbolami. Symbalno po grecku łączę, a rozdzielam to diabalio, są diabeł. Wychodziła delegacja z jednej, z drugiej strony z tymi symbolami, czy aby nasi przodkowie już nie zawarli z sobą przymierza. I sprawdzali, czy ta strzała kiedyś, te dwie części strzały, czy ona kiedyś była jednością i tak dalej. I jeżeli odkryli coś takiego, co razem zetknięte, złączone, dawało oczywistość, że nasi przodkowie zawarli sobą przymierze, no to zamiast zastanawiania się, czy warto walczyć, kto tu jest silniejszy, oczywiście była uczta przymierza. Bóg jakby podpatrzył to poszukiwanie człowieka za poczuciem bezpieczeństwa, jeżeli przymierze było zawarte z plemieniem jakimś wyjątkowo silnym, mocnym, no to była korzyść. To Bóg mówi, poczynając od ojca wiary Abrahama, a gdyby tak ze mną, Bogiem prawdziwym, moje stworzenie, moje dziecko zawarło przymierze. Jaka to ogromna łaska, jaki to ogromny dar. I okazuje się, że Izrael, i to właśnie o tym mówi Księga Powtórzonego Prawa, że Izrael był narodem maleńkim, ale narodem, który doświadczył, kim jest Bóg, jaki jest Bóg swej miłości przy wyprowadzaniu z Egiptu, i On im proponuje przymierze. Zamiast szaleć, tańczyć, cieszyć, to im to diabeł zabrał. Im to diabeł zabrał. Ostrzeżenie było w Księdze Powtórzonego Prawa, że jest to ogromna łaska, a dekalog jest jedynie komentarzem, jakby poszerzeniem, znikło to. Wszystko to jest robota złego ducha. To jest, jesteśmy jeszcze przez trzy niedzielę na terenie Ewangelii Marka. Jezus, Syn Boży, przyszedł po to, żeby jako lew z Judy stoczyć walkę z lwem, tym niewidzialnym, który pożera ludzi. I przede wszystkim ingeruje tam, gdzie Bóg złożył dla człowieka jakieś ogromne dobro. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Teraz trzeba dodać pod koniec Księgi Powtórzonego Prawa. Mamy taki tekst, że to, iż Bóg zawarł przymierze z tym narodem, to jeszcze niczego nie oznacza. To jest Boga, ze strony Boga propozycja. Człowiek jest istotą wolną, jest osobą, o sobie decyduje. Dlatego też ta księga o przymierzu kończy się tak. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana Boga Twego, chodzić Jego drogami, pełnić Jego polecenia, prawa, nakazy, aby żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Bóg kładzie, Bóg mówi, a teraz Ty decyduj, czy rzeczywiście chcesz wejść w przymierze ze mną. To wiele nam powinno mówić o naszej modlitwie, jakich oczekuje, ponieważ w nowym w Jezusie Chrystusie przyszło nowe przymierze, doskonalsze przymierze. Przymierze tak doskonałe, że Jezus scharakteryzował je krzewem winnym. Jestem krzewem winnym, wylato roślami. Jezus Chrystus przez zmartwychwstanie tak chce przeniknąć nasze życie, żebyśmy my w gruncie rzeczy tylko mieli w sobie ten pierwiastek, który ma krzew winny, że wszystko przemienia w wino, żebyśmy wszystko przemieniali w wino Boże miłości, w miłość, że tak bardzo chce być obecny. I teraz nasza modlitwa Izraelitów starożytności, a nasza dzisiaj powinna wyglądać tak, że my odnawiamy przymierze. Uświadomić sobie, że Bóg jest darem, Bóg się nam daje, a je daje się nam po to, żeby w nas i poprzez nas coś dla innych czynić. Żeby inni mogli zrywać winogrona smaczne. A winogrona, nawet jeżeli są zniszczone, to dają wino. Że w nas żyje, chce żyć dzięki zmartwychwstaniu ten tajemniczy, niewidzialny pierwiastek, który wszystko czyni winem. Wszystko przyistacza wino. Żeby tym żyć, tym się cieszyć, tak jak Izraelici powinni byli żyć tym przymierzem w Synaju. Też w swoim życiu wewnętrznym nie zostaliśmy tak wychowani, no ale mamy szansę teraz swoje życie tak ustawić. Jezus w tej Ewangelii było powiedziane: będziesz miłował drugiego jak siebie samego. A w Ewangelii Jana Jezus mówi: będziesz miłował bliźniego tak, jak ja was, siebie będziecie kochać, jak ja was umiłowałem. Jak ja was umiłowałem. To znaczy, że to ja w tobie, ta miłość z krzyża, przeniknięta zmartwychwstaniem, chcę iść do drugiego człowieka. Wszystko powinno zmierzać ku prostocie, ale Jezus zmartwychwstały w Apokalipsie, w liście do Laodycei, tak się skarży. Chrystus zmartwychwstały. Laodycea była znana z tego, że to miasto było bardzo bogate i chrześcijanom było bardzo trudno otworzyć się na to bogactwo, które przywodziło w Chrystusie zmartwychwstałym. Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Oni nie mieli czasu. Oni biznes, taki, były takie możliwości tam, że każdy mógł mieć swoje przedsiębiorstwo. Nie będę teraz czego opowiadał, na czym to polegało, że nie mieli czasu. Oni byli bardzo życzliwi dla Pana Jezusa, dla Jego dzieła, tylko że nie mieli czasu, bo bogactwo im samo szło do rąk. To tak w związku z tymi wzdychaniami Polaków, żeby być bogatym, podczas gdy po prawdziwe bogactwo nie sięgamy. Całym sercem, całą duszą, całym myślem. Bóg nie może być dodatkiem do życia. Bóg chce być życiem dziecka. Tak jak każde małe dziecko chce, żeby ojciec, matka było jego życiem. Czego sobie i wam życzę. Amen.